Żydzi w Tarnowie. Pierwszym Żydem w Tarnowie miał być Kalew. Wzmianka o nim pochodzi z 1445 roku. Ostatni pobożny tarnowski Żyd nazywał się Abraham Ladner. Zmarł w 1993 roku. Był ostatnim w dziejach miasta przewodniczącym żydowskiej gminy wyznaniowej w Tarnowie, Kachału. Wielu go pamięta. Niski, łysy, dobroduszny, przyjazny wszystkim, zawsze uśmiechnięty. Mieszkał przy ulicy Goldhamera 1, gdzie na piętrze mieścił się do niedawna dom modlitwy dla nielicznych, dosłownie Żydów, którzy w PRL ostali się w Tarnowie. W latach 80. było ich kilku. Aby odprawić modlitwy, nieodzowne było przynajmniej 10-osobowe zgromadzenie Żydów, Minjan. Szukano więc ich w pobliskich miasteczkach. W końcu udawało się pobożnych zebrać. Ponad 550 lat współżycia katolików i Żydów w naszym mieście. Wspólna historia, wspólne doświadczenia, antagonizmy, współpraca, interesy, kłótnie, życie obok siebie przez ponad 5 wieków. Wreszcie samotność Żydów podczas zagłady. W międzyczasie pierwszy kronikarz Tarnowa, ksiądz Wincenty Balicki, pisał w 1830 roku. Naprost od podcienia, na rynku, przypisek mój, ku zachodowi, już z daleka gwar nieprzyjemny, smród nieznośny, bacznym czyni przechodnia, że w żydowską wkracza ulicę. Niech co chcą, inaczej myślący mówią, zaprzeć jedna nie można, że Żydzi są największą przeszkodą dla miast wznoszących się. Niechlujstwo najwyższe, które w tej ulicy panuje, niepoliczone roje brudnych, obtarganych we własnych smrodach przewalających się Żydów, zaraźliwe, metafizyczne wyziewy, które gdyby z pieczar Acherontu na całe rozlewają się miasto, natrętność aż do unudzenia i gniewu każdego pobudzająca. Prawdziwie, to wszystko trudno do opisania. Oszukaństwom tych synów Izraela roztropnością zapobiec można, ale nie wpływom szkodliwym z niechlujstwa żydowskiego na zdrowie mieszkańcom wynikającym. Spodziewać się atoli należy, że rząd krajowy, zawsze baczny o dobro swych poddanych, zapewnie obmyśli skuteczne sposoby, by to moralne i fizyczne powietrze kraju nie rozszerzało się bardziej. W okresie zaborów, dzięki ustawodawstwu Marii Teresy i Józefa II, ludność żydowska w Galicji została zrównana w sferze prawnej z ludnością żydowską w obrębie monarchii habsburskiej. Galicyjscy Żydzi stali się obywatelami miast, w których mieszkali, chociaż w sferze ekonomicznej nadal byli nierówno traktowani. Mieli własny samorząd, zwany gminą żydowską, Kachał. Po kilku wiekach życia obok siebie na nierównych warunkach, po blisko 100 latach zaborów, równouprawnienie przyniosła Żydom w Galicji nowa konstytucja z 1867 roku. W 1868 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe według nowej ordynacji, wedle której 1/3 ogółu radnych w Radzie Miejskiej stanowili Żydzi. Z czasem w wielu miastach Galicji upowszechniła się nieformalna reguła, że wiceburmistrzem zostawał Żyd. Dodajmy jeszcze, że Tarnów w okresie zaborów był miastem o największym procencie Żydów, pomijając drobne miasteczka z wszystkich większych miast galicyjskich, łącznie ze Lwowem i Krakowem. Dla współczesnego tarnowianina, urodzonego po II wojnie światowej, wyobrażenie o tym, że przed wrześniem 1939 roku około 44% mieszkańców miasta stanowili Żydzi i co drugi mieszkaniec Tarnowa był wyznania mojżeszowego, jest niepojęte. W żaden sposób moi uczniowie czy też słuchający nie mogli sobie tego wyobrazić. Wielu nawet nie wierzyło. Matecznikiem tarnowskich Żydów była Grabówka, dawne przedmieście zaczynające się od bramy Pilzneńskiej w dół Lwowskiej. Nawet nie cała Grabówka, gdyż od ulicy mniej więcej Garbarskiej w stronę Rzędzina mieszkali wyłącznie katolicy. Oczywiście starozakonni zamieszkiwali i inne dzielnice Tarnowa, Śródmieście, Pogwizdów, Zawale, Zabłocie. Najmniej ich było w najstarszej z dawnych podtarnowskich wsi, Strusinie, nieco oddalonej od Śródmieścia. Powyższy cytat plebana z Lisiej Góry księdza Balickiego można by z powodzeniem przytoczyć opisując Tarnów końca XIX wieku czy okresu międzywojennego. Tak jak Polacy, tak i Żydzi byli rozwarstwieni społecznie. Przeważała biedota, drobni rzemieślnicy, proletariat żydowski, ale i z czasem wyłoniła się elita żydowska, polityczna, finansowa, przemysłowa czy kupiecka i inteligencja. Różnice następowały także w sferze religijnej i narodowościowej. Wielu tarnowskich Żydów wpisało się złotymi zgłoskami w historię miasta, Galicji i Izraela. Wielu z nich zajmowało ważne stanowiska w Radzie Miejskiej. Stali na czele banków, zakładali szkoły, budowali przemysł tarnowski, byli teologami, których sława wykraczała daleko poza Galicję, pisarzami do dziś znanymi w literaturze. W czasach galicyjskich wielu z nich było znanymi lekarzami, mającymi wzięcie u pacjentów katolików. Zdominowali adwokaturę, handel, bankowość, budowali najpiękniejsze i najelegantsze kamienice, zdobyli się na budowę wspaniałej nowej synagogi, z dumą i przesadą mówili, że jest najpiękniejsza i największa w całej Europie. Żyli więc w Tarnowie, podobnie jak i w całej Galicji, obok siebie Polacy i Żydzi. Zawiązywali przyjaźnie, kolegowali się, ale także różnili nie tylko religią i wyglądem, ale z czasem polityką. Nie obywało się w Tarnowie bez awantur na tym tle, jak w latach 70. i 80. XIX wieku, kiedy na wyrost w Wiedniu mówiono o pogromie Żydów w Tarnowie, co było wielką przesadą. Kiedy zbliżał się piątkowy wieczór, połowa domów Tarnowa pogrążona była w modlitwie i rodzinnej atmosferze. Rytualne świece szabasowe płonęły w co drugim domu. Handel zdominowany przez Żydów zamierał. W niedzielę świętowali katolicy. Tak na przemian, przez wieki. W Tarnowie w końcu XIX wieku było wiele bużnic i domów modlitwy, nieraz usytuowane w niewielkich kamieniczkach. Oczywiście najważniejsza była nowa i stara synagoga, plac Rybny, łaźnia żydowska, cmentarz żydowski, na który Tarnowianie mówili Kirkut. Kiedy nadeszła okupacja hitlerowska, nastał sądny dzień. Dokonała się zagłada Żydów, także tych naszych, tarnowskich, sąsiadów, znajomych, współmieszkańców. W 1954 roku ukazała się w Izraelu książka pod redakcją Abrahama Hometa pod tytułem Tarnów – egzystencja i zagłada skupiska żydowskiego. To cenne źródło wiedzy o tarnowskich Żydach XIX i XX wieku. Obecnie jest już przetłumaczona na język polski. W 1990 roku wybór tekstu Hometa pod tytułem Zagłada tarnowskich Żydów dokonali tarnowscy historycy, nieżyjąca już Aleksandra Pietrzykowa i Stanisław Potępa. W 2001 roku dr Leszek Honido, tarnowianin, hebraista, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, wydał cenną pozycję pod tytułem Żydowski cmentarz w Tarnowie, z której korzystam przy biogramach na końcu tekstu. Wielka szkoda, że w maszynopisie pozostała książka wspaniałego historyka Stanisława Wróbla, zmarłego kilka lat temu, pod tytułem Dzieje Żydów w Tarnowie 1445-1945. W Tarnowie 9 listopada 1939 roku Niemcy podpalili wszystkie bużnice, synagogi i Beit Hamidrasze, domy modlitwy. Z dymem poszła wspaniała nowa synagoga przy ulicy Nowej, a także szczególnie czczona przez tarnowskich Żydów stara synagoga na Placu Rybnym, po której pozostał do dziś jedynie almemor bużnicy, na którym odczytywano Torę. Spalono w sumie wszystkie liczne świątynie żydowskie. Większość Żydów zrozumiała zamiary Niemców, zamiary eksterminacji ludności żydowskiej. Ale do tego jeszcze było daleko, parę lat. Nieliczni opuszczali Tarnów, kierując się na wschód, do Lwowa. Wcześniej, 20 października 1939 roku, ukazało się zarządzenie komendanta Tarnowa Ernesta Kuntta o noszeniu opasek przez Żydów. Opaska była w kolorze białym, na 12 cm szeroka, z naszytą niebieską gwiazdą Dawida. Po miesiącu, pisze Homet, sklepy i okna żydowskie miały być oznakowane białą gwiazdą Dawida. W pierwszym transporcie do Auschwitz 14 czerwca 1940 roku wśród ponad 700 Polaków znaleźli się znani tarnowscy Żydzi, jak dr Emil Wider, dr Maurycy Simhe, dr Zdzisław Simhe, profesor tarnowskiego pierwszego gimnazjum, autor wspaniałej monografii Tarnowa, który kilka lat wcześniej przeszedł na religię rzymskokatolicką, dr Ignacy Apfelbaum, wszyscy zginęli. Chomet pisze, że w 1940 roku w Tarnowie, w dzielnicy żydowskiej na Grabówce, przebywało 40 tysięcy Żydów. Do około 26 tysięcy Żydów tarnowskich dołączyli inni z pobliskich miast i miasteczek oraz uciekinierzy z innych rejonów. 11 czerwca 1942 roku doszło do pierwszych masowych mordów. Wyznaczonych Żydów zebrano na rynku tarnowskim. Gestapowcy i Ukraińcy zabijali strzałem w głowę dorosłych mężczyzn i chłopców, także kobiety. Dzieci, w tym niemowlęta, zabijano bez wystrzału, roztrzaskując im główki o bruk. Rzeź trwała do 15 czerwca. Na rynku i w pobliżu uśmiercono 3000 Żydów, których pochowano na Kirkucie. Blisko 7 tysięcy rozstrzelano w Buczynie, w Zblitowskiej Górze. 10 tysięcy wysłano pociągiem do Bełżca, gdzie wszyscy zginęli. Z 40 tysięcy Żydów przebywających w Tarnowie pozostało przy życiu po tej krwawej czerwcowej akcji 20 tysięcy. Podzielą ich los niebawem. 19 czerwca 1942 roku utworzono w Tarnowie zamknięte getto w kwartale ulic Lwowska, Szpitalna, Mickiewicza, Goldhamera. Otoczono kolczastym drutem, postawiono 4 bramy wejściowe. Przezorni rozpoczęli na terenie getta budowanie bunkrów w piwnicach domów. W niektórych ukrywało się i do 200 Żydów. Co ciekawe, do getta musieli się przeprowadzić również neofici. Los Żydów był już przesądzony. Getto tarnowskie było jednym z większych na terenie Małopolski. Kto nie umarł z głodu i chorób, miał być eksterminowany. W getcie przebywali bez żadnej różnicy i biedota z Grabówki, i inteligencja, kupiectwo, zamożni Żydzi, członkowie KHU, rabini. W krwawy czwartek 12 września 1942 roku zebrano Żydów z getta na Placu Magdeburskim, dziś Plac Ofiar Stalinizmu, oraz w szkole imienia Tadeusza Czackiego. Przeszukiwano bunkry i piwnice, w których znajdowano ukrywających się od miesięcy Żydów. Niektórzy za cenę ratowania wydawali współziomków. 3000 Żydów wywieziono do Bełżca. Starych ludzi prowadzono na Kirkut i tam mordowano. Na drugi dzień, 13 września, kolejne 3,5 tysiąca Żydów ulicą Krakowską poprowadzono na dworzec kolejowy, wywieziono ich do Bełżca, gdzie zginęli w komorach gazowych. Podczas tego drugiego wysiedlenia około 7 tysięcy tarnowskich Żydów zginęło. Pozostało w mieście 12 tysięcy Żydów. 15 listopada 1942 roku po kolejnych wywózkach i mordach pozostało w getcie około 10 tysięcy Żydów. Do getta stale dołączali mieszkańcy likwidowanych w powiecie i okolicy gett. Na początku 1943 roku w getcie panował głód i choroby. Za chleb oddawano kosztowności i pieniądze. W połowie sierpnia 1943 roku przybył do Tarnowa krwawy oprawca Amon Goed. Powierzono mu przeprowadzenie likwidacji gett w Tarnowie, Bochni, Przemyślu i Rzeszowie. Miał do pomocy na czarno umundurowanych Ukraińców, łotewskich faszystów, SS-manów i, jak pisze Chomet, innych Łotrów, których nie brakowało w samym Tarnowie. Przerażenie ogarnęło wszystkich pozostałych przy życiu Żydów. W czwartek 2 września 1943 roku Niemcy otoczyli getto. Wmawiano Żydom, że jadą do obozu w Płaszowie. Około 10 tysięcy zebrano na Placu Magdeburskim. Niemal wszystkich mieszkańców getta skrupulatnie przeszukiwano piwnice, gdzie odkrywano bunkry pełne ukrywających się. Selekcja Żydów trwała cały dzień. Goet wybrał 300 zdrowych i silnych Żydów, 200 mężczyzn i 100 kobiet. Wyznaczeni byli do pracy przy likwidacji getta. Resztę, 3000, przeznaczono do transportu do Płaszowa, 8000 do obozu śmierci w Auschwitz. Rozłączano matki z dziećmi. Dzieci zabijano na miejscu. W tych dniach likwidacji getta Goethe własnoręcznie zabił przynajmniej 54 Żydów. Erna Landau, której udało się uciec z transportu do Auschwitz, świadek tamtych wydarzeń z czwartku, 2 września 1943 roku, zeznawała przed sądem podczas procesu Goethe. Z samochodu ciężarowego wysiadło kilka osób. Goethe ich odprowadził. Jednego zastrzelił. Potem kazał drugiemu stanąć na zwłokach i znów strzelił. Strzelał sam, stojąc obok ofiary. Wśród innych znajdował się tam również 6-letni chłopiec, który się przestraszył i uciekł. Goethe go zawołał. Komme, komme, habe kein Angst. Dziecko wyjęło z kieszeni lusterko i inne drobiazgi. Goethe z uśmiechem wziął do jednej ręki przedmioty od dziecka, a drugą zastrzelił chłopca. Była tam także pani Weiss z córeczkami, 6-letnią i 8-letnią. Wszystkie je zastrzelił. Gdy wyszedł z uliczki obok Placu Magdeburskiego, przyniesiono mu miednicę z wodą. Umył sobie ręce, a resztę załatwili już koledzy. Amon Goethe wyrokiem sądu polskiego został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 13 września 1946 roku. W drugiej połowie września 1943 roku getto jeszcze istniało. Przybywało tam kilkuset Żydów, których Niemcy potrzebowali do likwidacji. Pozostali chorzy w szpitalu żydowskim oraz ci, którzy odnaleźli się w kryjówkach. Spędzono ich w liczbie 450 na ulicę Widok i wszystkich rozstrzelano. W końcu listopada wysłano do obozu w Szebinach koło Jasła 150 ostatnich Żydów z grupy oczyszczania. Zagłada Żydów tarnowskich dokonała się. We wrześniu 1939 roku w Tarnowie mieszkało około 26 tysięcy Żydów, blisko połowa ludności miasta. Prawie wszyscy zostali zamordowani. W lutym 1944 roku Tarnów był już Judenrein. W sumie z tarnowskiego getta 40 tysięcy Żydów zginęło na Kiddeusz Haszem za poświęcenie się dla świętego Boga. Urodziłem się po wojnie. Nie pamiętam więc żydowskiego Tarnowa. W szkole podstawowej moimi kolegami byli m.in. bracia Ickowicze. Mieszkali przy ulicy Krasińskiego, później pewnie wyjechali do Izraela. Wychowany byłem w rodzinie tolerancyjnej, dalekiej od antysemityzmu. Moje dorosłe życie przypadało na lata 70. i następne. Nigdy jednak nie spotkałem się w Tarnowie z publiczną dyskusją na temat zagłady tarnowskich Żydów. Niepokoi mnie to. Po zakończeniu wojny niektórzy Żydzi ukrywający się na terenie Polski powrócili do Tarnowa, pisze historyk dr Leszek Hońdo. Najwięcej było tych z ZSRR. Tuż po wojnie w Tarnowie było ich około 3000. Na miejscu getta zastali miny. Większość domów była zburzona, nie tylko przez Niemców, ale także przez Polaków szukających w domach złota, pieniędzy i kosztowności. Tarnowskie władze przyznawały powracającym mieszkania przy ulicy Wałowej, Goldhamera, Krakowskiej. Wkrótce powołano żydowski komitet, który mieścił się przy ulicy Goldhamera 1. Została tam także otworzona bużnica. W 1950 roku pozostało w Tarnowie około 260 Żydów. Reszta wyjechała z Polski. Antyżydowskie wystąpienia w wielu miastach zmusiły ich do tego. Niektórzy przenosili się na ziemie odzyskane. Po 1968 roku, jak pisze Hońdo, pozostały w Tarnowie jednostki. Na początku lat 90. dotarłem do ostatnich pobożnych żyjących w Tarnowie Żydów. Rozmawiałem m.in. z Michałem Gutnerem, Chaimem Gruszowem, Józefem Sturmwindem, Abrahamem Landnerem, z panią Bergmanową. Wywiad z nimi ukazał się w Tarnowskiej Pogoni w 1995 roku. Po Żydach tarnowskich pozostał dzisiaj jedynie kirkut, mykwa, czyli łaźnia rytualna, fragment starej synagogi i liczne kamienice. Na miejscu getta wybudowano nowe osiedle, zwane Marienstadtem. Żydowski Tarnów przeminął po ponad 500 lat. tarnowscy rabini. Szmuel Szmelka Chorowicz zmarł 1713 roku. W 1673 roku społeczność żydowska w Tarnowie postanowiła wybrać swojego przywódcę, którym został Chorowicz, spokrewniony z rodzinami krakowskich Żydów. Pełnił funkcję rabina przez 40 lat. Zachował się jego grób na cmentarzu żydowskim. Eliezer Landau, 1665-1741. Wcześniej rabin w Rakowie. Po śmierci teścia Chorowicza w 1713 roku został rabinem w Tarnowie. Od 1718 rabin w Brodach. Pod koniec życia powołany na rabina aszkenazyjskiej gminy w Amsterdamie. Itzhak Isaac zmarł w 1754 roku. Od 1724 roku rabin w Tarnowie, syn krakowskiego rabina Jehudy Leiba. W Tarnowie mieszkał przy ulicy Żydowskiej. Uszkodzony jego nagrobek znajduje się na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Itzhak, syn Jakowa Haima. Eleazar, syn Itzhaka. Abraham Abel Rapaport, 1784-1844. Podpis jego widnieje pod aktem fundacyjnym Szpitala Żydowskiego w Tarnowie z roku 1842. Zachował się jego nagrobek na żydowskim cmentarzu. Israel Rapaport, 1813-1881. Syn Abrahama. Po śmierci ojca został rabinem w Tarnowie. Członek delegacji Żydów galicyjskich. Członek delegacji Żydów galicyjskich do cesarza w Wiedniu w 1866 roku, protestującej przeciw dyskryminującej Żydów uchwale. Mieszkał przy ulicy Szerokiej 5. Dom swój zapisał stowarzyszeniu Biskur Cholim, wspierającej ubogich i chorych. Posiadał dwa nagrobki na cmentarzu żydowskim. Abraham Abel Schnur, 1858-1917. Wpierw rabin w Oświęcimiu. Od 1899 rabin w Tarnowie. Wnuk poprzedniego rabina Israela Rapaporta. W 1908 roku otwarł nową synagogę w Tarnowie, zaliczaną do największych w Europie, ulica Nowa. W czasie I wojny schronił się w Wiedniu, gdzie zmarł w 1917 roku. Na cmentarzu żydowskim w Tarnowie ma dwa nagrobki. Meir Arak, 1855-1925. Pomocnikami rabinów w gminie byli tzw. dajani, czyli sędziowie rabiniczni, którzy zasiadali w sądzie religijnym. W ostatnich dwóch wiekach KHU Tarnowskiego dwukrotnie zdarzyło się, że urząd rabina był nieobsadzony. Tak było w latach 1881-1899 i 1926-1939. Duchowymi przywódcami gminy byli wówczas dajani. W 1926 roku funkcje rabinackie pełnili trzej asesorowie: Józef Haim Kirschenbaum, Izaak Rapaport, Kalman Willer. Przed wybuchem II wojny światowej w skład rabinatu tarnowskiego wchodzili Józef Haim Kirschenbaum, Izaak Rapaport, Kalman Arak, Zef Friedman, Jakub Kurz, Zef Fink, Michał Holender. Tarnów ze względu na liczbę ludności był jednym z głównych ośrodków hasydyzmu w Galicji. Jak pisze Hońdo, hasydyzmu różnych odcieni i barw. Wokół cadyków, religijnych przywódców, tworzyły się wspólnoty żydowskie, które cechowała fanatyczna nieraz cześć dla ich przywódcy. Wielu cadyków znanych było daleko poza granicami miast i miasteczek galicyjskich. Atrakcyjny dla biedoty żydowskiej hasydyzm nadawał koloryt jakże nam znany z licznych przekazów literackich czy filmowych. Językiem hasydów był jidysz. Owa mieszanina rosyjskiego, niemieckiego i polskiego. Można było być Żydem tarnowskim od urodzenia i nigdy poprawnie nie mówić po polsku. Cała grabówka rozbrzmiewała jidysz. Owe sabatowe zbiorowe modlitwy pod przywództwem cadyka, biesiady połączone ze śpiewem i tańcem, przechodzące często w ekstazę, które znamy choćby z filmu Kawalerowicza pod tytułem Austeria, czy bardziej znanego filmu pod tytułem Skrzypek na dachu. W historii tarnowskiego hasydyzmu nie było być może tak popularnych postaci jak choćby Cadycy z Bobowej, Żabna, Leżajska. Wspomniany Hońdo pisze o spoczywających na żydowskim cmentarzu następujących cadykach. Tarnowscy cadycy. Arie Leibusz Halberstam, 1865-1930. Syn znanego cadyka z Sieniawy, Jecheskiela Szragi. W Tarnowie osiedlił się przed I wojną światową i miał tu wielu zwolenników. Znany z wielkiej talmudycznej wiedzy, cieszył się szacunkiem ze względu na arystokratyczne pochodzenie. Kładł nacisk na naukę Tory. Był surowych obyczajów i ściśle stosował się do przepisów religijnych. Jego nauczanie cechowała powściągliwość i skłonność do unikania krzykliwego sposobu wyrażania się. Zmarł nagle, w niedzielę 29 czerwca 1930 roku. Na jego pogrzebie były tłumy hasydów i kilku cadyków, wśród których był cadyk z Bobowej. Grób jego zachował się na cmentarzu żydowskim. Jachiel Chorowicz z Pokrzywnicy, 1850-1928. Od 1880 roku rabin w Pokrzywnicy. W 1892 roku osiedlił się w Tarnowie. Bardzo popularny i lubiany wśród Żydów i katolików w Tarnowie. Setki hasydów, także z zaboru rosyjskiego, przyjeżdżały do niego. Wielu oczekiwało jego rad i błogosławieństwa. Poślubił Miriam, żonę cadyka Halberstama. Miał z nią 3 synów, z których 2 zostało zamordowanych przez hitlerowców. Zmarł w 1928 roku. Nie zachował się jego grób na żydowskim cmentarzu. Naftali Chorowicz z Pokrzywnicy. Zmarł w 1931 roku. Syn Jechiela, po którym został rabinem w Pokrzywnicy. Po śmierci ojca osiedlił się w Tarnowie. Jego grób zachował się na tarnowskim cmentarzu. Chaim Eliezer Unger, 1863-1907. Wnuk cadyka Izraela Elimelecha z Żabna. Syn Jakowa Itzhaka, cadyka i rabina z Żabna. Brat Jakowa, Szalom Dawid, także był cadykiem w Żabnie. A jego syn Eleazar był od 1923 roku cadykiem w Tarnowie. Został zamordowany przez Niemców. Sam Chaim Eliezer Unger był rabinem w Radłowie. Następnie od 1890 roku mieszkał w Tarnowie. Zmarł w 1907 roku, a jego grób zachował się na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Elazar Chorowicz, 1881-1942. Syn Abrahama, rabina z Połańca, mieszkającego po I wojnie w Radomyślu. W 1909 roku został rabinem w Grodzisku. Podczas I wojny światowej zamieszkał na Grabówce w Tarnowie. Po śmierci ojca w 1919 roku przejął po nim tytuł cadyka. Założył jesziwę i znany był z dysput religijnych. W czasie okupacji ukrywał się w bunkrze przy ulicy Lwowskiej 10. Chomet przytacza relację Mordechaja Eberstarka o męczeńskiej śmierci cadyka w getcie 10 listopada 1942 roku. Niemcy wdarli się na podwórze i znaleźli bunkier. Wrzucili do niego granat gazowy i rabin z Grodziska musiał wyjść na zewnątrz. Rabin wyszedł z bunkra, miał brodę i wąsy, mimo że Niemcy zarządzili, że wszyscy Żydzi muszą obciąć brody i pejsy. Niemcy postawili rabina pod ścianą i powiedzieli mu, że za 10 minut zostanie rozstrzelany i jeśli ma jakieś życzenie, niechaj powie. Rabin z Grodziska poprosił, aby przynieśli mu hałacik, będący spuścizną po ojcu, rabinie z Połańca i tałez. Rabin nałożył hałacik ojca i tałez i kiedy zobaczył, że Niemcy celują w niego z rewolweru, krzyknął: Szema Izrael! Krzyk ten odbił się od okolicznych domów i we wszystkich bunkrach, w których skryli się Żydzi. Podczas przeprowadzania zwłok na cmentarz, jeden z hasydów wziął święte ciało męczennika, rabina z Grodziska, i pochował go według obrzędu żydowskiego. Nagrobek zachował się do dziś. Żydowscy wiceprezydenci Tarnowa. Eliasz Goldhammer, 1851-1912, rodem z Dynowa, syn krawca berła. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor praw, wybitny adwokat tarnowski i działacz polityczny. Od 1890 roku był płatnym asesorem, czyli jednym z dwóch zastępców burmistrza Witolda Rogojskiego. W 1906 roku wybrano go wiceburmistrzem za kadencji Tadeusza Tertila. Jeden z wybitniejszych tarnowian czasów autonomicznych. Zmarł 24 grudnia 1911 roku i został pochowany na cmentarzu żydowskim 26 grudnia. Jego pogrzeb stał się manifestacją tarnowian, w tym także katolików. W pogrzebie jego wzięli udział hierarchowie kurii diecezjalnej. Nie zachował się jego nagrobek. Juliusz Silbiger, 1853-1921. Działacz samorządowy. Zajmował się handlem win węgierskich. Skład win mieścił się na placu Kazimierza, później Norbert Lipuczy. W Radzie Miejskiej zasiadał przez 3 kadencje. W 1911 roku został wybrany wiceburmistrzem. Po roku złożył rezygnację. Zmarł w 1921 roku. Hermann Mütz, 1865-1939. Rodowity tarnowianin, syn Gersona, miejscowego krawca. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Tarnowie prowadził znaną kancelarię adwokacką. Prezes Yad Haruzim, Stowarzyszenia Żydowskich Rzemieślników. W 1912 roku został wybrany wiceprezydentem. Zmarł 22 lutego 1939 roku.